Bye bez barier to jest projekt, który wydaje nam się jest bardzo innowacyjny, jeśli chodzi o temat dostępności instytucji kultury dla osób ze specjalnymi potrzebami, ponieważ nasz projekt jest postawiony, można tak powiedzieć, na diagnozie. Czyli wyszliśmy z założenia, że nie chcemy projektować żadnych rozwiązań dostępnościowych bez ciągłego pytania o potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami i już tłumaczę, o co dokładnie chodzi. Nasz projekt chcemy skierować do 3 grup odbiorców. To były takie wymogi formalne PFRON-u. Chcemy się skupić na osobach ze spektrum autyzmu, dla których faktycznie w Toruniu niewiele się dzieje, niewiele się mówi też o tym i myślę, że w świadomości ludzi też ten temat nie funkcjonuje tak, jak powinien, że osoby ze spektrum autyzmu, dzieci, młodzież i osoby dorosłe mają duże wyzwania, żeby funkcjonować raz, że w przestrzeni publicznej, a dwa, że właśnie w instytucjach kultury, gdzie te bodźce mogą być dużą przeszkodą, gdzie pracownicy instytucji kultury nie zawsze mogą rozumieć te takie, powiedzmy, niestandardowe zachowania, z którymi nie spotykamy się na co dzień, a które nie wynikają z tego, że te osoby są źle wychowane czy niegrzeczne, tylko po prostu są neuronietypowe. Więc wybraliśmy właśnie tą grupę, aby dla nich otworzyć i stworzyć teatr bardziej przyjaznym. Dodatkowo jest to też grupa osób niewidomych i niedowidzących oraz osoby z wyzwaniami w obszarze motoryki, czyli osoby poruszające się na wózku, o kulach. Dla nich też chcielibyśmy stworzyć bardziej przyjazny i bardziej dostępny teatr. I będziemy poruszać się w takich 3 obszarach. Na pewno będziemy badać przestrzeń i infrastrukturę teatru. To, jak fizycznie w przestrzeni można się odnaleźć, poruszać, jakie bariery są spotykane w przestrzeni fizycznej. Będziemy też badać obszar taki, powiedzmy, no, mentalności, kompetencji miękkich właśnie obsługi widza, ich podejścia, ich wrażliwości i takich interpersonalnych tematów. Będziemy dotykać kwestii programowych, jak tą ofertę BAJ mógłby bardziej może dostosować, czy wyjść naprzeciw potrzebom osób ze specjalnymi potrzebami i będziemy też dotykać obszaru samej organizacji tej oferty i dotarcia do odbiorcy. To jest szeroki temat, na przykład osoby niewidome i niedowidzące mają specjalne potrzeby, jeśli chodzi o dotarcie do nich. Nie wystarczy napisać na stronie internetowej o tym, że dzieje się jakiś spektakl, trzeba zastosować trochę inne kanały i właśnie w naszym projekcie będziemy badać te specjalne potrzeby, a będziemy to robić w taki sposób, że przez cały okres trwania projektu, a będzie on trwał cały rok, będziemy spotykać się w takim dużym zespole do spraw dostępności, my go sobie tak nazwaliśmy, w skład którego będą wchodzili pracownicy Baja Pomorskiego, ale przede wszystkim osoby z obszaru specjalnych potrzeb, tak, czyli właśnie osoby ze spektrum, osoby niewidome, niedowidzące i osoby poruszające się na wózkach lub z innymi wyzwaniami motorycznymi oraz osoby, które pracują z takimi osobami, tudzież na przykład rodzice, i na tych spotkaniach będziemy na bieżąco ewaluować wszystkie wydarzenia, które będą się działy w czasie projektu, tak? Czyli jeśli my w naszym projekcie zaplanowaliśmy integracyjne warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży, to na tych spotkaniach będziemy na bieżąco sprawdzać, czy te warsztaty organizujemy w taki sposób, że te osoby czują się komfortowo, bezpiecznie, że one są dostosowane niejako do ich potrzeb. Tak samo będziemy na tych spotkaniach próbowali partycypacyjnie zaprojektować czy napisać spektakl, który będzie takim finałem, można powiedzieć, tego projektu. My jako pracownia zrównoważonego rozwoju jesteśmy odpowiedzialni przede wszystkim za całą tą część diagnostyczną, tak? Czyli teraz spotykamy się z osobami ze specjalnymi potrzebami na wywiadach indywidualnych, na fokusach, zrobiliśmy spacery badawcze, już 3 po przestrzeni teatru i rozmawiamy. Pytamy o potrzeby, pytamy o bariery, pytamy o rozwiązania i wyniki tej diagnozy będziemy mogli jako skonsumować też w trakcie tego projektu, ale też na bieżąco będziemy pogłębiać te pytania. Taką potrzebą, która wybrzmiewa najczęściej z tych rozmów, potrzebą, czy może lękiem, z którym się spotykamy faktycznie wśród osób z tego środowiska ze spektrum autyzmu, jest taki lęk przed niezrozumieniem tych właśnie nie do końca typowych zachowań, które dzieci czy młodzież ze spektrum mogą wykazywać w trakcie spektaklu. I tu jest taka potrzeba w ogóle chyba opowiedzenia o tym świecie pracownikom, o tym świecie osób ze spektrum, żeby bardziej zrozumieli, z czego one wynikają. Na przykład to, że bardzo często takim osobom trudno jest wysiedzieć spokojnie na spektaklu, że tak jak neurotypowy widz może po prostu sobie siedzieć przez godzinę, nawet jeśli spektakl jest nudny, to on tam wysiedzi. Tak zostaliśmy wychowani. Tak, osoby ze spektrum często mają trudność, żeby wytrzymać na długotrwającym spektaklu. Bardzo często taką potrzebą, która wybrzmiewała, jest kwestii infrastruktury i przestrzeni, zorganizowanie takiego pokoju wyciszeń. Tak, gdzie takie osoby mogłyby pójść i się po prostu wyciszyć, bo wiemy, że w teatrze bardzo często są tłumy, to są tłumy obcych osób. To może być bardzo stresujące i bardzo obciążające, więc takim rozwiązaniem, który już się pojawił, a który będziemy precyzowywać w toku naszego projektu, jest właśnie na przykład taka przestrzeń do wyciszenia.
W takim pokoju też mogłyby pojawić się dla osób słabowidzących na przykład tabliczki w języku Braille'a, który mówiłby o spektaklu, mówił o teatrze.
Tak, oczywiście. Nie tylko w tym pokoju wyciszeń. Cała przestrzeń instytucji kultury powinna być zaopatrzona w takie tabliczki, ale już się dowiedzieliśmy, że nie wszyscy niewidomi i niedowidzący czytają Braille'a, więc takim rozwiązaniem dla tych, którzy nie czytają Braille'a, a są słabowidzący, są na przykład wypukłe oznaczenia, na przykład numerków, krzeseł, mapka przestrzeni, którą mogliby sobie wcześniej zbadać, czy kontrastowe zaznaczenia krawędzi przestrzeni. Ale wracając do tego pokoju wyciszeń, to myślę, że w dzisiejszym świecie to taki pokój wyciszeń przydałby się nie tylko osobom ze spektrum. Czasami ten świat jest nasz tak głośny i tak intensywny, że myślę, że każdy z nas czasem marzył, żeby się schować w takim pokoju wyciszeń.
Wiecie, z iloma osobami będziecie rozmawiać, ile będzie takich spotkań?
W tej części diagnostycznej będziemy rozmawiać z kilkadziesięcioma osobami z tych obszarów, a myślę, że nawet i z większą ilością. Już zaprosiliśmy do projektu wiele osób, które działają w tym środowisku, nie tylko w Toruniu, no ale głównie w Toruniu. Pierwsze wydarzenie to będzie właśnie to takie spotkanie naszego zespołu do spraw dostępności już 19 października, a potem ruszamy z warsztatami teatralnymi, z warsztatami dla pracowników, które będą podnosić te kompetencje miękkie i troszkę umożliwiać poznanie świata osób ze specjalnymi potrzebami.
Te wasze działania wynikają z potrzeb zgłaszanych już przez mieszkańców?
Nasz projekt wygląda tak, jak wygląda, dlatego że my jako pracownia zrównoważonego rozwoju w ogóle pracujemy w ten sposób, że nigdy nie projektujemy rozwiązań bez pytania się o potrzeby osób, do których te rozwiązania są skierowane. Więc jest to jakby logika naszej metodologii działania, naszej misji. Nigdy nie projektujemy rozwiązań dla mieszkańców bez mieszkańców. Stąd też logicznie nie będziemy projektować rozwiązań dla osób ze specjalnymi potrzebami bez badania ich potrzeb, dogłębnego po prostu. Bardzo byśmy chcieli się podzielić naszymi wnioskami i doświadczeniami, ponieważ dopiero startujemy, tak? Myślę, że już za kilka miesięcy nasza wiedza będzie dużo bogatsza. Wiemy też, że inne instytucje z Torunia realizują też projekt z kultury bez barier, między innymi Dwór Artusa, Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Muzeum Etnograficzne i bardzo byśmy chcieli spotkać się za jakiś czas i podzielić się.
W takim szerszym gronie instytucji.
W szerszym gronie, tak. Myślę, że to będzie bardzo wzbogacające. Każdy pewnie nauczy się czegoś innego i każdy będzie miał inne spostrzeżenia i być może dzięki temu instytucje kultury w Toruniu będą jeszcze bardziej dostępne dla osób ze specjalnymi potrzebami.